Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji na cztery łapy. Witam Państwa Renata Dziedzic, lekarz weterynarii, z nieodmiennie towarzyszącymi mi psinką Sabinką i małym Kajtusiem. Kochani, dzisiaj przenosimy się kolejny raz w świat kotów i postaram się Państwu troszeczkę przybliżyć problem, który wydaje się być troszeczkę bagatelizowany, a mianowicie zaparcia u kotów. My ludzie poniekąd sobie troszeczkę sami wyhodowaliśmy problem z zaparciami, bo jest to dolegliwość, która coraz częściej jest notowana w naszym społeczeństwie, a wynika to w głównej mierze z ograniczenia ruchu, ale wynika to również z kiepskiej jakości pożywienia, żywności, którym to zwykliśmy się stołować, a mianowicie jakość żywności wysoko przetworzonej z niewielką bądź minimalną zawartością błonnika. No a jak to jest u naszych kotów? Otóż, drodzy Państwo, u kotowatych, wolno żyjących, dzikich, problem zaparć praktycznie nie został zaobserwowany. Nie mówię tu o sytuacjach takich, które wynikają z, nie wiem, złamań w obrębie kości miednicy, czy jakichś dysfunkcji ogólnoustrojowych, które wpływają na mechanikę przewodu pokarmowego, ale jeżeli mówimy o typowo zaparciach spowodowanych trybem życia, tak to nazwijmy, to u zwierząt wolno żyjących one są niezaobserwowane. Natomiast do mnie, do gabinetu, coraz częściej trafiają zaniepokojeni właściciele. Pani doktor, mamy problem, kot się przestał załatwiać. Po kolei, od początku, jak to zaparcie generalnie zdefiniować? To jest, drodzy Państwo, troszeczkę karkołomne wyzwanie z tego względu, że fizjologiczny proces oddawania kału, czyli defekacja, jest u kotów bardzo zindywidualizowany. Ja generalnie zawsze mówię z przymrużeniem oka, że koty to kosmici. Po pierwsze, często bardzo długo nie widać, że kot cierpi, że mu coś dolega, ale abstrahując od tego i wracając do tematów oddawania stolca, kot kotu nierówny. Jeden zdrowy kot będzie się od zawsze defekował 3 razy w tygodniu, a u drugiego zdrowego kota nie nadążają Państwo 2 razy dziennie ze sprzątaniem kuwety. Tak więc to jest proces, którego nie można zdefiniować, że jeżeli kot od 2 czy od 3 dni nie oddaje stolca, to ma problem. Nie. Definiujemy zaparcie jako moment, kiedy częstotliwość w sprzątaniu kuwety w tym wypadku, czyli w procesie defekacji, jest dłuższa, aniżeli miało to miejsce dotychczas u Państwa kota. Na ten proces wpływa wiele zmiennych. Za chwilę powiem o przyczynach, które mogą prowadzić, chorobotwórczych przyczynach, które mogą prowadzić do zaparć. Natomiast w dużej mierze problem kocich zaparć to również kwestia diety, kwestia rodzaju spożywanego pokarmu, kwestia wilgotności tego pokarmu, zawartości wody w pokarmie, czyli przykładowo sucha karma, a paszteciki czy puszki, jak również ilość wypijanych płynów przez zwierzę, a wiadomo, niektóre koty piją więcej, niektóre praktycznie piją minimalnie, więc to jest bardzo duża zmienność w przypadku tego gatunku. Ale kochani, musimy tutaj zawsze pamiętać o tak zwanej kociej wrażliwości, jak ja to mówię. Koty są bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o kwestie behawioralne i o czynniki środowiskowe, które oddziaływują na naszych podopiecznych. Począwszy od tego, że kot może mieć problem z oddawaniem stolca, czy siłą woli powstrzymywać ten proces, bo nie odpowiada mu kuweta, bo kuweta jest nie w tym miejscu, gdzie była zazwyczaj, bo rodzaj piasku w kuwecie się zmienił, bo jest remont u sąsiadów, bo pojawiły się nowe odgłosy zza okna, bo pojawił się nowy mieszkaniec w domu i tych bo, i tych bo, i tych bo można tutaj przytaczać bardzo dużo. Generalnie zmierzam do tego, żebyście Państwo mieli świadomość, jak wiele różnych subtelnych dla nas, czy nie do zaobserwowania czynników, wpływa już na kocią psychikę i na problemy, które przekładają się w zaburzeniach defekacji. Posłużę się przykładem z gabinetu, gdzie dość długo nie mogliśmy dojść, co takiego się stało, że kot ma problem z defekacją. Drodzy Państwo, nie uwierzycie. Fotel, na którym Mruczek zawsze oglądał programy publicystyczne wieczorem, został przesunięty. I w ten sposób kot już sygnalizował, że źle się zadziało w domu, coś się zmieniło i już mu się nie podobało. Tak więc uczulam na te wszystkie kwestie behawioralne i kwestie, w cudzysłowie, kociej psychiki i kociego zdrowia psychicznego, jak również takie problemy mogą mieć miejsce w przypadku zaburzeń miksji, czyli oddawania moczu u kotów. Tam też kocia główka ma z tym często wiele wspólnego. Ale wracając do tematu zaparć, to kiedy jest to zaparcie? to jest stan, w którym fizjologiczne możliwości wydalania kału w organizmie zostały znacząco ograniczone i znacząco spadła częstotliwość oddawania stalca, a wręcz czasem doprowadzamy do sytuacji, czy jesteśmy świadkiem sytuacji, gdzie kot przestaje w ogóle ten stolec oddawać. Każdorazowo apeluję, że takich stanów nie można bagatelizować, nie liczyć na to, że przejdzie, że się ruszy i broń Boże nie stosować samodzielnie naszych ziółek i leków ogólnodostępnych bez recepty, bo nie tędy droga, ale generalnie aby w przyszłości nie doprowadzić do stałych, patologicznych schorzeń, na przykład tak zwanej jednostki chorobowej zespół okrężnicy olbrzymiej czy megakolon, o czym za chwilkę, bo wtedy już żarty się kończą i jest to przewlekłe, ciężkie leczenie naszego kota do końca życia. Czyli jak gdyby podsumowując, mamy kilka różnych grup przyczyn, które dają objawy w postaci zaparć. Mogą to być czynniki typowo chorobowe, chorobotwórcze, począwszy od na przykład ciał obcych spożywanych przez nasze mruczki. Zdarzają się koty polujące, upolują ptaszka, nietrawione części tego ptaszka, na przykład pióra, powodują mechaniczną obstrukcję w przewodzie pokarmowym i już mamy problem z pasażem treści pokarmowej i problemy z defekacją. Mogą to być na przykład powiększone patologicznie zmiany rozrostowe na terenie jamy brzusznej, czy powiększone narządy, które mechanicznie uciskając zmniejszają światło jelita i również wtedy oddawanie kału jest upośledzone. Wspominałam już na przykład, że urazy w obrębie jamy miednicy, złamania kości miednicy, to również problemy, które mogą stać się przyczynkiem z zaburzeniami defekacji. Jak również uszkodzenia samej śluzówki jelita, czy uszkodzenia nerwów zawiadujących motoryką tej okolicy, to również problemy objawiające się w ten sposób. Warto również pamiętać w przypadku niektórych kotów przewlekle leczonych, że są grupy leków, które również osłabiają motorykę przewodu pokarmowego i też poniekąd, mając dobre intencje, przy przetrwałym długotrwałym stosowaniu leków z niektórych grup, możemy wyhodować, brzydko mówiąc, u kota problem z zaparciami. Jak już wspominałam na wstępie, kluczowa kwestia to jest właściwa i zbilansowana dieta u kotów. Te koty wolno żyjące praktycznie nie są narażone na zaparcia z tego względu, że ich dieta jest właściwie zbilansowana, bo odpowiadają one za to tylko i wyłącznie same i tutaj nikt im w misce nie miesza i nikt nie steruje ich procesem żywienia w ten sposób, że podaje karmy gotowe, kiepskiej jakości, źle zbilansowane. Tu poniekąd przy naszych domowych mruczkach sami jesteśmy sobie winni, jeżeli nasze koty mają zaparcia, ponieważ czasem wystarczy niewielka modyfikacja nawyków żywieniowych, diety, wprowadzenie odpowiedniej karmy z odpowiednio zbilansowanej, z odpowiednią ilością włókna i węglowodanów, aby przywrócić prawidłowy fizjologiczny pasaż treści pokarmowej. I raz jeszcze wracam do tematu czynników środowiskowych wpływających na stan naszego kota, behawioralnych zachowań naszego kota. Może to banał, ale koty są pod tym względem magiczne i warto o ten dobrostan fizyczny i podkreślam psychiczny kota zadbać, aby uniknąć w przyszłości problemów wszelakich, również problemów z defekacją, ale to jest temat zupełnie na osobną wizytę i myślę, że wrócimy do tego kiedy indziej. Pamiętajmy również o tym, że koty w specyficzny sposób dbają o siebie. Mam tu na myśli kocią higienę, a więc wylizywanie futerka. I tu, o dziwo, problem nie dotyczy tylko kotów długowłosych, ale również koty krótkowłose są narażone na powstawanie tak zwanych pilobezoarów. Włosy, które kot spożywa w trakcie swojej codziennej higieny, czasem mają tendencję do zbijania się w większe konglomeraty. Mówiąc obrazowo, zaczynają przypominać struktury jak kamienie, które też mechanicznie upośledzają pasaż w treści pokarmowej, a wręcz prowadzą do na przykład całkowitego zamknięcia światła jelita. Traktujemy je w tym momencie jako kota, który jest z podejrzeniem ciała obcego i wymagane są w sytuacjach skrajnych interwencje chirurgiczne. Tak więc to wciąż jest tylko niewiele czynników, które tutaj z Państwem starałam się omówić, które mogą prowadzić do zaburzeń tej akurat kociej czynności, jakim jest oddawanie kału. Natomiast czasem już sam dokładny, precyzyjny wywiad lekarza z właścicielem dotyczący trybu życia kota, dotyczący jakości karmy, częstotliwości spożywania karmy, ilości wypijanej wody pozwala w miarę precyzyjnie zdiagnozować problem i modyfikacja tych czynników, na które oczywiście możemy mieć wpływ, jak na przykład zmiana diety, czy dbanie o kocią higienę i dbanie o to, żeby kuweta była czysta i w intymnym miejscu, powodują, że problem zaparć przestaje być istotny z punktu widzenia naszego zwierzaka. No ale to jeszcze słów kilka, jak to zaparcie przebiega i jakie mogą być jego objawy u naszego kota. Niezależnie od przyczyn, generalnie przebieg tego patologicznego procesu jest podobny. Masy kołowe zaczynają zalegać w okrężnicy, one są stopniowo odwadniane, stają się bardzo zbite, stają się suche, no i zatykają mechanicznie jelitą, uniemożliwiając pasaż treści. Uwaga, to boli. Każdy z Państwa, kto choć raz miał zaparcie i miał problem z defekacją, wie, że to nic miłego, natomiast my, mając świadomość tego problemu, jesteśmy sobie znacząco sami w stanie poradzić, stosując ogólnie dostępne parafarmaceutyki, suplementy, diety. Koty nie mają takiej możliwości, więc to tutaj Państwo powinniście być wyczuleni na te kocie dolegliwości. Wspominałam już o schorzeniu, czyli tym tak zwanym megakolon. Proszę sobie wyobrazić okrężnicę jako taki woreczek, przez który te masy kałowe są pasażowane. On ma oczywiście ograniczoną objętość, natomiast śluzówka i mięśniówka jelita są stosunkowo rozciągliwe. Natomiast w przypadku ciągłego dostarczania mas kałowych, bo takie koty czasem zdarza się, że mimo zaparć jedzą, dochodzi do mechanicznego rozciągnięcia tego woreczka, czyli tej okrężnicy, do granic już niefizjologicznych, wtedy sobie łatwo wyobrazić, że ściana takiego woreczka staje się wrażliwa, dochodzi do uszkodzenia śluzówki jelita, dochodzi do uszkodzenia mięśniówki jelita, dochodzi do uszkodzenia nerwów, które zawiadują tą okolicą, i te uszkodzenia już są trwałe, nie można ich cofnąć, i to jest problem, z którym będziecie się u Państwa kota borykać już do końca życia. Tak więc warto nie doprowadzać do sytuacji skrajnych, do powstania megakolon, łącznie z tym, że mogą wystąpić objawy sepsy, wstrząsu septycznego u naszego zwierzaka, z tej prostej przyczyny, że kał oczywiście nie jest jałowy i produkty przemiany bakterii, toksyny bakteryjne, które znajdują się w kale, jeżeli nie są wydalane z organizmu i cały czas w tej okrężnicy się znajdują, a jej ściany zostają uszkodzone, no to wnikają do krwioobiegu, dając nam tutaj już ogólnoustrojowe ciężkie objawy. A jeśli już o objawach mowa, to zawsze powtarzam, koty to takie stwory, po nich długo nic nie widać, więc nawet czujne oko właściciela nie zawsze zauważy, szczególnie w przypadku na przykład kotów wolno wychodzących, że jest problem z zaparciami. Bo jeżeli mamy kuwetę, jesteśmy w stanie monitorować, jak często my tę kuwetę sprzątamy i co się tam generalnie wyprawia w tej kociej kuwecie. Tak więc uczulam, pamiętajmy, przyglądajmy się też naszym kotom, które wolno wychodzą, czy nie ma zmian w ich zaburzeniu i funkcjonowaniu. Kot domowy, jeżeli ma problem z zaparciami, może, ale nie musi zaglądać do kuwety częściej. Pojawiają się puste parcia, w sensie kot wchodzi do kuwety, przyjmując postawę kota, który oddaje kał, natomiast nic w tej kuwecie potem nie znajdujemy. No jest to proces, który jest bolesny, więc takie zwierzę może pomiałkiwać, może mruczeć, może wydawać dziwne odgłosy. Generalnie zwierzak się napina, starając się pokonać opór w jamie miednicy. Zdarza się, że koty przyjmują charakterystyczny koci grzbiet, chciałoby się powiedzieć. To jest łukowato wygięty grzbiet, to jest pozycja, która poniekąd jest troszeczkę pozycją odciążającą, odbarczającą, powinno boleć mniej, ale generalnie oprócz takich symptomów warto być uczulonym na różne objawy ogólne. Takie cierpiące zwierzę może się robić z czasem coraz bardziej osowiałe. Możemy zauważyć spadek apetytu aż do zupełnej anoreksji, co jest bardzo rokowniczo złe w przypadku kotów ze względu na ich specyficzny metabolizm. Ci z Państwa, może niektórzy wiedzą, może nie wiedzą, zwierzak kot, który nie je 2-3 doby, to jest już zwierzak z trwałymi zmianami w wątrobie, czyli jak gdyby jeden problem rodzi kolejny problem. Zwierzaki z zaparciami mogą chudnąć, mogą być apatyczne, natomiast możemy również zauważyć wymioty u tych zwierzaków. Mówiąc wprost, pewna ograniczona pojemność się przepełniła i w tym momencie pokarm przyjmowany przez zwierzaki jest ewakuowany na zewnątrz w inną stronę. No i takie koty oczywiście przestają, czy znacząco mniej dbają o higienę swojego kociego futerka. No i uwaga, szanowni Państwo, paradoksalnie paradoksalnie u kotów cierpiących na zaparcia również mogą być zaobserwowane biegunki, tak więc nie sugerujmy się, że skoro 4 dni kot się nie wypróżniał, czy 5, a normalnie robi to codziennie, a dzisiaj pojawiła się biegunka, to znaczy, że już jest wszystko w porządku. Absolutnie nie, bo może być tak, że w przypadku stanu zapalnego, w tym jelicie, dochodzi do powstawania wysięku zapalnego, na przykład może dochodzić do krwawienia ze śluzówki przewodu pokarmowego i wtedy miękkie, płynne fragmenty tej treści ze światła jelita będą bokami omijać zbite treści kałowe. My to obserwujemy jako biegunkę, natomiast fizycznie te zbite fragmenty kału nadal w tym jelicie zostają i proces narasta. Tak więc, kochani, generalnie zaburzenia defekacji to jest temat, który powinien Państwa i Państwa kota sprowadzić na badanie do lekarza weterynarii. Generalnie badanie kliniczne, wywiad z Państwem, badanie palpacyjne, jamy brzusznej bardzo często pozwalają postawić rozpoznanie, natomiast myślę, że dobrym zwyczajem jest wykonanie, czy powinno być wykonanie badań dodatkowych, na przykład badań obrazowych typu RTG czy ultrasonografia jamy brzusznej, bo jesteśmy wtedy w stanie zobaczyć, czy jest to w cudzysłowie zwykłe zatwardzenie, czy owszem są tam jakieś struktury, które mechanicznie uniemożliwiają oddawanie tego kału w fizjologiczny sposób, na przykład guzy, na przykład zmiany rozrostowe, na przykład złamania w obrębie kości miednicy. Tak więc myślę, że warto tu zawierzyć lekarzowi weterynarii, który po pierwsze postawi prawidłową diagnozę, a po drugie pokieruje, co tu zrobić, żeby ewentualnie ustalić przyczyny, bo jeżeli znamy przyczyny, no to jesteśmy w stanie w pewien sposób też modyfikować czynniki, które możemy zmodyfikować oczywiście na przyszłość, aby problemu zaparć uniknąć. Generalnie zwierzę z zaparciem to jest zwierzę, które wymaga interwencji w postaci podawania płynów paraenteralnie. Trzeba takie zwierzę nawodnić, czyli mówiąc wprost, takie zwierzę najczęściej wymaga kroplówek. U kotów przeprowadza się tak samo jak u ludzi lewatywy, aby też ułatwić opróżnianie ewakuacji tego zalegającego kału w jelitach. Natomiast podkreślam to, co zawsze mówię. Nie stosujmy własnych leków z własnej domowej apteczki, żeby w cudzysłowie mając dobre intencje pomóc naszemu kotu, bo czasem możemy poważnie zaszkodzić. Generalnie słuchajmy zaleceń lekarza weterynarii, bo myślę, że tędy droga. I to, co ma oczywiście olbrzymie znaczenie, profilaktyka. Nie w każdym przypadku profilaktyka coś zmieni, bo jeżeli mówimy o trwałych uszkodzeniach, przykładowo kości miednicy po wypadku komunikacyjnym czy upadku z 7 piętra, bo i takie cudaki się zdarzają, no to tutaj niestety problem będzie nie do zniwelowania ze względu na stałe zmiany na przykład w miednicy. Ale możemy mnóstwo rzeczy, tak zwanych małych kroczków poczynić, żeby sumaryczny efekt był jak najlepszy. Pamiętajmy, że pielęgnacja okrywy włosowej u kota to jest czynność, której on się oddaje codziennie i z wielką lubością, natomiast stosując odpowiednie karmy czy pasty przeciwko kłaczkom, jesteśmy w stanie znacząco pomóc te włosy wydalać, a nie żeby się zbijały w te kule, w te kamienie. Zapewnijmy naszym zwierzakom zabawę, bo generalnie ruch sprzyja poprawie motoryki przewodu pokarmowego. Bardzo istotną kwestią jest dostęp do wody. Są koty, które nie piją, są koty, które podaż wody mają odpowiednią, bo na przykład są żywione mokrą karmą, natomiast każdorazowo warto takiego kota dopajać na różne sposoby, począwszy od fontan, które zapewniają dostęp do bieżącej, świeżej, lejącej, tryskającej się wody, co niektórym kotom bardzo odpowiada, kończywszy na tym, że nawet suchą karmę można zalewać wywarami czy zwykłą wodą, powodując w ten sposób większe zużycie wody. Im bardziej nawodniony organizm, tym ewentualne zalegające masy kałowe będą wolniej odwadniane, czyli generalnie zapobiegamy w ten sposób ryzyku zaparć. No i oczywiście, moi drodzy, walka z otyłością. Otyły kot to kot z problemami, nie tylko z zaparciami. Chciałoby się zarymować, ale to poniekąd to, co powiedziałam wcześniej, choroba cywilizacyjna kotów domowych, kanapowców wylegujących się, jedzących, nie powiem na głos, kiepskiej jakości saszetki kupowane w dyskontach. Nie tędy droga, szanowni państwo, profilaktyka bardzo często jest dużo tańsza niż tem ewentualne leczenie, ale to zostawiam rozwadze państwa i ewentualnej konsultacji i przy kontroli stanu klinicznego naszego kota. I kochani, raz jeszcze banał, ale dbajmy o dobrostan psychiczny i fizyczny naszego kota, bo tutaj też wiele jesteśmy w stanie zdziałać, dbając o odpowiednie emocje naszego kota. Dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko.